aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Leszek Gęsiak.
Papież Franciszek odwiedzi Lampedusę, gdzie spotka się z imigrantami. Z kolei w piątek ukaże się jego pierwsza encyklika poświęcona wierze. Znakiem zażyłości z Bogiem i umiejętności modlitwy jest swoiste targowanie się o łaskę na wzór Abrahama. Mówił o tym Ojciec Święty podczas porannej mszy. Witam w poniedziałek 1 lipca i zapraszam na program informacyjny. Dokładnie za tydzień, 8 lipca, Franciszek odwiedzi Lampedusę. Ta niewielka, strategicznie położona wyspa na Morzu Śródziemnym jest pierwszym najbardziej na południe wysuniętym skrawkiem tej części Europy, na który z narażeniem życia zmierza wielu nielegalnych imigrantów z Czarnego Lądu. Jak poinformowało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, papież jest głęboko poruszony niedawną tragedią imigrantów z Afryki, choć jest ona tylko jedną z wielu, a znaczna część poszukujących lepszej przyszłości na skutek katastrofy ginie w morskich odmętach. W programie krótkiej, kilkugodzinnej wizyty papieża Franciszka na Lampedusie przewidziano złożenie na morzu hołdu tym, którzy zginęli, spotkanie w porcie z imigrantami i miejscową ludnością oraz msze na lokalnym stadionie. Lumen Fidei, czyli Światło Wiary. Taki tytuł będzie nosiła pierwsza encyklika papieża Franciszka. Poinformowało o tym Watykańskie Biuro Prasowe. Prezentacja dokumentu odbędzie się w najbliższy piątek. Modlić się należy z odwagą, a nawet z uporem, jak Abraham, który targował się z Bogiem o Sodomę. Mówił o tym papież Franciszek podczas porannej mszy. W homilii zwrócił uwagę, że przykład Abrahama z dzisiejszego pierwszego czytania z Księgi Rodzaju ukazuje specyficzny rodzaj odwagi apostolskiej. Tę ostatnią należy bowiem zachowywać nie tylko głosząc Ewangelię, ale także stając sam na sam przed Bogiem.
Trochę to nawet śmieszy, gdy Abraham rozmawia odważnie z Panem, ale w taki specyficzny sposób, że nie bardzo wiadomo, czy chodzi o człowieka, który się modli, czy o ubijanie interesu, bo mamy tu do czynienia z takim stopniowym urywaniem ceny. Abraham naciska. Z 50 udało mu się zejść z ceną aż do 10, a przecież wiedział, że to niemożliwe. Był tam tylko jeden sprawiedliwy, jego bratanek, ale z tą odwagą, uporczywością próbował dalej.
Jak zaznaczył Franciszek, jest to dla nas wzór modlitwy, na przykład za jakąś osobę. Przypomniał też zdanie świętej Teresy, że taka postawa targowania się na modlitwie jest możliwa tylko wtedy, gdy relacja z Bogiem jest zażyła. Ale wówczas modlitwa korzysta z argumentów pochodzących z samego serca Jezusa i dzięki temu jest skuteczna, zaznaczył Ojciec Święty. 6 tysięcy seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek zakonnych z całego świata weźmie udział w specjalnym dniu im poświęconym, zorganizowanym w ramach Roku Wiary. Wydarzenie, choć nazywa się dniem, w rzeczywistości obejmuje niemal 4 dni od najbliższego czwartku do niedzieli. W tym czasie kandydaci do kapłaństwa i życia zakonnego będą się modlić, pogłębiać swoją wiarę i poznawać wieczne miasto. Kulminacją dnia seminarzystów, nowicjuszy i nowicjuszek będzie niedzielna msza z papieżem Franciszkiem w Bazylice Watykańskiej. Mówi organizator przedsięwzięcia, arcybiskup Rino Fisichella, kierujący papieską radą do spraw nowej ewangelizacji.
Nie mogło zabraknąć w ciągu tego roku wiary tak ekspresyjnego momentu. Należało zaznaczyć radość tak wielu młodych, którzy przyjmują powołanie i mimo różnych trudności życiowych z odwagą dokonują aktu, który obejmuje całe ich jestestwo. Należy życzyć, aby te dni intensywnej modlitwy, refleksji, przyjaźni, śpiewu i radości rozbudziły we wszystkich, od uczestników poczynając, prawdziwe poczucie aktywnego i owocnego udziału w życiu Kościoła.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam serdecznie naszych słuchaczy. Kościół apeluje o sprawiedliwy pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie. Czynił to często Jan Paweł II, nie tylko wzywał polityków do lojalnego dialogu, ale sam dawał przykład, jak w kontaktach z poszczególnymi ludźmi i całymi społecznościami kierować się sprawiedliwością, szacunkiem i prawdą. Ukazywał to zwłaszcza w relacjach międzyreligijnych. Jego wypowiedzi z 1997 roku przypomina Aleksander Kowalski w kolejnym odcinku z cyklu Wspólne dziedzictwo – dialog chrześcijańsko-żydowski. Przed mikrofonem Łukasz Lewicki, zapraszam serdecznie na nasz magazyn.
Apelując o pokój, Jan Paweł II zaznaczał często, że musi on być sprawiedliwy. Nieraz przypominał o tym, gdy mówił o sytuacji w Ziemi Świętej. Sprawy z nią związane stanowiły stały punkt jego przemówień na noworocznych audiencjach dla Korpusu Dyplomatycznego. Tak było również 13 stycznia 1997 roku. Papież wzywał wtedy, by nie zmarnować wysiłków podejmowanych w latach 90. zeszłego stulecia, począwszy od konferencji w Madrycie, która zgromadziła przy jednym stole obrad Palestyńczyków, Izraelczyków i ich arabskich sąsiadów.
Dla chrześcijan w szczególności ta Ziemia Święta pozostaje miejscem, w którym po raz pierwszy zostało ogłoszone to orędzie miłości i pojednania. Pokój na ziemi ludziom dobrej woli. Wszyscy razem, Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie, Izraelczycy i Arabowie, wierzący i niewierzący, muszą tworzyć i umacniać pokój. Pokój oparty na traktatach i na zaufaniu oraz pokój serc. W tej części świata, jak i gdzie indziej, sprawiedliwy i trwały pokój będzie możliwy tylko wówczas, gdy zostanie oparty na lojalnym dialogu między równoprawnymi partnerami, na poszanowaniu historii i tożsamości każdego, na prawie narodów do swobodnego decydowania o własnym losie, na niepodległości i bezpieczeństwie. Od tej zasady nie ma wyjątku. Wszyscy ci, którzy wspomagali strony bezpośrednio zaangażowane w trudny proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, muszą teraz podwoić wysiłki, aby skromny kapitał zaufania do tej pory zgromadzony nie został roztrwoniony, ale przeciwnie, wzrastał i przynosił owoce.
O sprawiedliwe relacje między ludźmi i narodami oraz lojalny dialog papież nie tylko apelował, sam dawał przykład, jak w takich kontaktach kierować się sprawiedliwością, szacunkiem i prawdą. Ukazywał to także w odniesieniu do relacji międzyreligijnych, zwłaszcza chrześcijańsko-żydowskich. 11 kwietnia 1997 roku Jan Paweł II spotkał się z Papieską Komisją Biblijną. Obradowała ona pod przewodnictwem kardynała Józefa Ratzingera, jego przyszłego następcy na stolicy Piotrowej, a wówczas prefekta Kongregacji Nauki Wiary, na temat relacji między Nowym a Starym Testamentem, między chrześcijanami a Żydami. Papież podkreślił, że sprawa ta jest zasadnicza dla właściwego rozumienia tajemnicy Chrystusa i tożsamości chrześcijańskiej. Przypomniał, że już w II wieku chrześcijaństwo stanęło przed pokusą oderwania Nowego Testamentu od Starego, gdy Marcion twierdził, że starotestamentalny Bóg był mściwy i krwiożerczy, a dopiero Nowy Testament objawił Boga miłosiernego. Kościół odrzucił wtedy ten błąd, przypominając, że już w Starym Testamencie mowa o dobroci Boga. W naszych czasach jednak znów się pojawia pokusa marcjonizmu, a jeszcze częściej niewiedza co do głębokich więzi Starego i Nowego Testamentu, rodząca przekonanie, że chrześcijan nic nie łączy z Żydami.
Stulecia uprzedzeń i wzajemnej wrogości wydrążyły głęboką przepaść, którą Kościół stara się teraz zasypać, przynaglany ku temu przez nauczanie Soboru Watykańskiego II. Nowe lekcjonarze liturgiczne przyznały więcej miejsca tekstom starotestamentowym, a katechizm Kościoła katolickiego czerpie nieustannie ze skarbca Pisma Świętego. W rzeczywistości nie można wyrazić w pełni tajemnicy Chrystusa, nie odwołując się do Starego Testamentu.
Jan Paweł II wskazał, że ludzką tożsamość Jezusa określa się wychodząc od Jego związków z ludem Izraela i z dynastią Dawida. Nie chodzi przy tym wyłącznie o przynależność fizyczną.
Uczestnicząc w obrzędach sprawowanych w synagodze, gdzie odczytywano i komentowano teksty Starego Testamentu, Jezus poznawał je także jako człowiek, karmił nimi swego ducha i serce, posługiwał się nimi w modlitwie i szukał w nich wskazań dla swojego życia. Stał się w ten sposób prawdziwym synem Izraela, mocno zakorzenionym w długiej historii swojego ludu. Gdy zaczął głosić i nauczać, czerpał obficie ze skarbca Pisma, wzbogacając go o nowe inspiracje i nieoczekiwane rozwiązania.
Papież zwrócił uwagę, że celem tych nowości wnoszonych przez Jezusa nie było bynajmniej obalenie Starego Objawienia. Chodziło mu przeciwnie o doprowadzenie tego objawienia do doskonałości, do wypełnienia.
Spotykając się z coraz bardziej zdecydowanym sprzeciwem, któremu musiał stawiać czoło aż po Kalwarię, Jezus odczytywał to doświadczenie w świetle Starego Testamentu, gdzie mowa jest o losie, jaki przypada w udziale prorokom. Wiedział też ze Starego Testamentu, że miłość Boża ostatecznie zawsze zwycięża. Pozbawić Chrystusa więź ze Starym Testamentem znaczy zatem oderwać go od korzeni i ogołocić jego tajemnicę z wszelkiego sensu. Wcielenie bowiem, aby miało sens, musiało być poprzedzone wielowiekowym przygotowaniem. W przeciwnym razie Chrystus jawiłby się niczym meteor, który przypadkiem trafił na ziemię, pozbawiony wszelkich więzi z ludzką historią.
Papież przypomniał, że Kościół od samego początku dobrze rozumiał zakorzenienie wcielenia Syna Bożego w historii, a w konsekwencji przyjął w pełni przynależność Chrystusa do dziejów ludu izraelskiego. Uznał, że żydowski Stary Testament to pozostające zawsze w mocy Słowo Boże, skierowane także do Niego, a nie do samych tylko synów Izraela. Tę kościelną świadomość istotnych więzi ze Starym Testamentem trzeba podtrzymywać i odnawiać. Jan Paweł II wyraził przekonanie, że znacznie przyczynią się do tego prace prowadzone przez Papieską Komisję Biblijną. Zaznaczył, że jej członkowie mają pomagać chrześcijanom, by dobrze zrozumieli swą własną tożsamość. Określa ją przede wszystkim wiara w Chrystusa, która jednak wiąże się nierozerwalnie ze Starym Testamentem, bo jest wiarą w Tego, który umarł i zmartwychwstał zgodnie z Pismem.
Chrześcijanin musi wiedzieć, że opowiadając się za Chrystusem, stał się potomstwem Abrahama i został wszczepiony w szlachetną oliwkę, to znaczy włączony w lud Izraela, aby być z tym samym korzeniem złączony i na równi z nim czerpać soki oliwne. Jeżeli jest o tym głęboko przekonany, nie może pozwolić, aby Żydzi, tylko dlatego, że są Żydami, byli pogardzani albo, co gorsza, prześladowani. Mówiąc to, nie zapominam, że w Nowym Testamencie znajdujemy wyraźne ślady napięć, jakie istniały między pierwszymi wspólnotami chrześcijańskimi a pewnymi ugrupowaniami Żydów niechrześcijan. Sam święty Paweł poświadcza w swoich listach, że jako Żyd niechrześcijanin gwałtownie prześladował Kościół Boży. Te bolesne wspomnienia trzeba przezwyciężyć miłością, zgodnie z przykazaniem Chrystusa. Praca egzegetów musi zmierzać zawsze w tym kierunku, a w ten sposób przyczyniać się do łagodzenia napięć i usuwania nieporozumień.
Jan Paweł II troszczył się o pokój na całym świecie. Podczas jego pontyfikatu, obok Bliskiego Wschodu czy Czarnego Lądu, do miejsc globu najbardziej dotkniętych wojną należał Półwysep Bałkański. Szczególnie ucierpiała Bośnia i Hercegowina. Papież miał już przygotowaną wizytę w stolicy tego kraju, Sarajewie, w 1994 roku. Ale mógł się tam udać dopiero 3 lata później. Miasto było dla niego ważne także ze względu na dawną tam tradycję współistnienia wyznawców różnych religii, chrześcijaństwa, jako katolicyzmu i prawosławia, oraz islamu i judaizmu. Dlatego odbył osobne spotkania z przedstawicielami każdej z tych wspólnot religijnych. Przemówienie do Żydów wygłosił 13 kwietnia w siedzibie katolickiego arcybiskupa Sarajewa. W naszym radiowym archiwum nie zachował się zapis dźwiękowy, ale znany jest tekst. Jan Paweł II wskazał, że duchowe dziedzictwo łączące Żydów i chrześcijan to drogowskaz do pokoju i zgody.
Pokój jest darem najwyższego, ale jest też zadaniem człowieka. Musimy zatem modlić się o Niego, a zarazem przyczyniać się do owocowania Bożego dzieła przez konkretne decyzje, postawy szacunku, czyny braterstwa. Ten wysiłek wymaga od każdego nawrócenia serca, na które Bóg odpowiada obfitym błogosławieństwem. Idźmy zatem odważnie jako prawdziwi bracia i spadkobiercy obietnic, drogą pojednania i wzajemnego przebaczenia. Taka jest wola Boża, będziesz miłował Pana, Boga Twojego z całego serca swego, a bliźniego swego jak siebie samego. My, świadkowie dekalogu, wiemy dobrze, że możemy w pełni przestrzegać przykazania nie zabijaj tylko wówczas, gdy wielkodusznie wypełnimy przykazanie miłości. Wspierani pomocą Bożą chcemy iść tą drogą, aby budować społeczeństwo, w którym nie trzeba już będzie opłakiwać nieszczęść spowodowanych przez niegodziwe czyny człowieka. Społeczeństwo, w którym wszyscy będą wspólnie kształtować nową cywilizację, opartą na fundamencie prawdziwej miłości do wszystkich.
I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.